Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Tutaj audycja Koloseum. Drodzy Państwo, jesteśmy w takiej sytuacji, że cały czas modlimy się za chrześcijan, niezależnie od tego, co się dzieje, za chrześcijan prześladowanych, bo w wielu miejscach cierpią zawsze chrześcijanie, czy w Afryce prześladowani przez bandy islamistyczne, fundamentalistyczne, czy w Syrii, gdzie wiadomo trwa wojna. I nie ustajemy w tej modlitwie, wspierając też dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bardzo ważne dzieło wspierane przez polski rząd, także pomoc dla Syrii, dla Iraku, także dla Libanu, który sąsiaduje z Syrią. I cały czas staramy się propagować, rozpowszechniać takie programy, które Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi, aby ratować ludzi na świecie prześladowanych, aby dawać chleb, dawać pomoc medyczną, zwłaszcza tym ludziom prześladowanym w Syrii. I dzisiaj program naszego dzisiejszego odcinka będzie mniej więcej taki, że połączymy się najpierw z księdzem Adamem Parszywką z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu, a później z księdzem Mariuszem Boguszewskim, który opowie nam o jednym z sukcesów Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I teraz może spróbujemy od razu połączyć się z księdzem Adamem. Zobaczymy, czy odbierze. I ksiądz Adam opowie nam o takiej podróży, która szykuje się na wschód w celu modlitwy za chrześcijan i za w ogóle Europę. Halo, halo. Jesteśmy na antenie. Aha. Witamy bardzo serdecznie księdza Adama.
Kładam cię serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz Adam na pewno teraz podróżuje, jedzie gdzieś samochodem. Jest taki ciekawy klip, gdzie ksiądz Adam zachęca do włączania się w taki program. To są takie plany wyjazdu na wschód, na Bałkany dokładnie, po to, żeby modlić się za Europę, o to, żeby ta Europa miała pokój, miała dobrą przyszłość i żeby przywracać Europie wiarę, tak? Taką, te wartości, które są czasami zapominane, bo Europa się zmienia, a tutaj Iskra Miłosierdzia, bo tak nazywa się ten program, ten projekt, ma na celu odbycie takiej ciekawej podróży modlitewnej, można to tak nazwać chyba, prawda?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Sam pomysł nie zrodził się bezpośrednio w mojej głowie, tylko jak powiedzmy oddolnie, a więc 2 lata temu, kiedy uczestniczyłem w organizacji Światowych Dni Młodzieży, zgłosili się do mnie motocykliści, którzy prosili, czy mogą uczestniczyć w przejeździe Ojca Świętego. Oczywiście z punktu takiego technicznego nie było to możliwe. Przejazdy były krótkie, poza tym organizacyjnie nie było to możliwe, więc zaproponowałem coś alternatywnego, a więc tak, żebyśmy pojechali do Rzymu i przejechali tą trasę między Krakowem a Watykanem, jednocześnie modląc się i jakby 2 miesiące przed jeszcze ponaglając czy podkreślając przyjazd Ojca Świętego do Polski. No i już w drugim dniu, to co mnie najbardziej chyba zaskoczyło, to w drugim dniu już motocykliści wieczorem w rozmowie powiedzieli, no chyba proszę księdza, nie zostawimy tego na tym jednym naszym wyjeździe. Chyba myślę, że atmosfera zarówno modlitwy, jak i takiego ducha rodzinnego kazała postawić już tą tezę, że trzeba będzie to kontynuować. No i rzeczywiście tak się stało. Ten pierwszy wyjazd bardzo dobrze się nam udał względem takich zarówno organizacyjnym, jak również i pod takim względem duchowym. Spotkaliśmy się z Ojcem Świętym, wręczyliśmy Ojcu Świętemu biały kask z Panem Jezusem Miłosiernym i ramoneskę białą z logiem Światowych Dni Młodzieży. No i to był pierwszy taki przeskok. Przyznaję się, że dla mnie bardzo też szalony, bo ja nigdy nie organizowałem wcześniej Zawsze, kiedy jeździłem motocyklem, to zawsze jeździłem sam. No ale wyzwanie, jak Pan Bóg stawia, to widocznie też daje i siłę i odpowiednich ludzi. No i taka nastąpiła mobilizacja, więc na już drugim roku, a więc w roku 2017, postawiliśmy sobie bardzo wysokie, poprzeczkę wysoko, ponieważ postanowiliśmy jechać do Fatimy, a więc przejechać całą Europę, znowu modląc się za Europę. No i przyznaję się tutaj, chcę się podzielić z naszymi słuchaczami, chyba najpiękniejszym tym widokiem, kiedy wjeżdżamy bardzo często na stacje benzynowe czy na parkingi, będąc oczywiście w grupach, bo to wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, 10-osobowych, czasami jest tak, że spotykamy się 2, 3, czasem nawet 4 grupy na jednej stacji. No i w ciągu dnia oprócz mszy świętej odmawiamy też koronkę do Bożego Miłosierdzia i najpiękniejsze widoki, rzeczywiście najpiękniejsze takie wspomnienia, kiedy mężczyźni, najczęściej rośli, są również i kobiety, ale w skórach, w ramoneskach, wyciągamy różańce i modlimy się za Europę. Oczywiście w cichości i takiej, no, nie robiąc jakiegoś nadzwyczajnego rumoru, to no, bardzo często spotyka się z takim z wielkim to zainteresowaniem, jak to jest. No, raczej motocykliści kojarzą się z taką grupą niekoniecznie grzeczną, tylko raczej niegrzeczną. Tak. I że to ma trochę inny wydźwięk. No i dlatego też to kontynuujemy. Jeszcze również w tym roku, kiedy przejechaliśmy 8 tysięcy kilometrów przeszło, no to wspaniałe wspomnienia, wszystko szczęśliwie się zakończyło, Bogu niech będą dzięki. No i kontynuujemy, już w tym roku przygotowujemy pielgrzymkę na przyszły rok, a więc tam ten przyszły rok obraliśmy Bałkany. Dlaczego? Dlaczego właśnie ten kierunek południowy? No przede wszystkim modlą się o pokój dla Europy. No i chcieliśmy też, żeby ta trasa nasza była krótka, nie tak mordercza, jak ta poprzednia. W tej poprzedniej mieliśmy nawet odcinki po 800 km dziennie. Tym razem te odcinki są dużo krótsze, w granicach około 300 km dziennie. Natomiast chcemy trochę więcej czasu mieć dla siebie i na modlitwę i na spotkanie ludzi. Więc chcemy bardziej w ten sposób organizacyjny, no trochę lepiej go przeżywać, trochę mniej siedzieć za kierownicą w siodle, ale więcej mieć czasu dla siebie. No i wydaje się, znowu chcę powiedzieć w tym takim monologu, że wszystko idzie dobrze, dlatego że już mamy ponad 270 osób zapisanych na przyszły rok na tą pielgrzymkę. No i zapisy jeszcze trwają.
A jak to jest? Bo jest taki plan, akurat Bałkany, akurat takie tereny, być może dlatego tak się domyślam, że w wielu miejscach nie ma kościołów. Ludzie nie mają gdzie się modlić, nie mają jak się łączyć. Może już zapomnieli, jak w ogóle modlić się na różańcu. Może starsze osoby jeszcze praktykują, ale jaki jest cel? Połączenia ludzi w wierze, przypomnienie tej wiary, dawanie świadectwa, modlitwy, takiego europejskiego ducha. Jak można to nazwać, tak, jeśli chodzi o ideę?
Właśnie najczęściej mamy pewien stereotyp kościoła po pierwsze bardzo często taki no już trochę żeńskiego, starszego, przynajmniej taką łatkę się przyszywa, co nie jest prawdą. My w ten sposób i takiego zamkniętego, prawda, a więc tego, który chce się go zamknąć w kościele, bo najlepiej jeszcze byłoby w zakrystii. Tymczasem my chcemy pokazać i dawać świadectwo, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się pokazywali, to chodzi o to, żebyśmy tak autentycznie przejeżdżali, omadlali, spotykali się z ludźmi, żebyśmy dawali też świadectwo tej radości naszej, no i kierowali się szlakiem maryjnym, no bo tutaj też trzeba powiedzieć, że w tym roku również przejechaliśmy, byliśmy w La Salette, byliśmy w Lourdes, byliśmy w Fatimie. No i tym razem będzie to Medjugorje, ale nie tylko Medjugorje, bo nie jest tylko najważniejsze dla nas, żeby dotrzeć do sanktuarium, żeby dotrzeć tylko do celu. Ważne jest dla nas właśnie to, ja to czasami tak mówię, tak jak w życiu, po prostu ciekawie iść, kochać i smucić, śmiać się i trudzić, trzeba nam się drogą nacieszyć. To jest właśnie taki cel i dlatego też z jednej strony jako na tych mocnych, silnych maszynach, niektóre mają po 2 litry pojemności, z drugiej strony w tych skórach, a tak naprawdę to z wielką pokorą, spokojem w sercu chcielibyśmy się w tym dzielić co najpiękniejsze, że że jest miejsce w dzisiejszym świecie na pokój, jest miejsce na modlitwę, jest miejsce na radość i na spotkanie z drugim człowiekiem. Chcemy po prostu łączyć pasję i wiarę, nie? Chcemy łączyć to, co jest piękne, co daje też możliwość takiego popatrzenia trochę dalej, a jednocześnie też no, przeżywać, ja czasami tak mówię, pod kaskiem. To jest dużo czasu też na takie rozmyślanie, ale też jest, piękne są sytuacje, kiedy jeden drugiemu musi pomóc, bo tam coś się dzieje nie tak, bo ktoś się czuje słabiej albo motocykl nie domaga. No to idziemy niby indywidualnie, jednocześnie grupowo, to tak jak w kościele.
A teraz zapytam o sprawy organizacyjne. Jak trzeba przygotować się do takiego rajdu? Co trzeba mieć? Jakie warunki spełnić? Trzeba chyba mieć motocykl po pierwsze.
Rzeczywiście trzeba mieć motocykl, ale też i niekoniecznie, bo są też takie osoby, które są pasażerami, więc najczęściej jadą to motocykliści, ale jadą też i małżeństwa. To jest wspaniałe. No, ja mam takie indywidualne obrazki, kiedy w jednym roku pojechał tylko mąż, a w drugim roku już mówi, no koniecznie musisz to przeżyć i jadą razem, jadą wspólnie. I w tym roku teraz też tak się zapowiada. Też takie są już zapisy, też już są takie indywidualne podejścia. Rodzinę, nawet jest jedna rodzina, gdzie najprawdopodobniej pojedzie również i syn na osobnym motocyklu. No więc muszę powiedzieć, że to jest taki też sposób no, pewnego też wypoczynku. Natomiast to, co jest chyba istotne, no istotne jest dla nas również i to, że za każdym razem staramy się to zorganizować od początku do końca, a więc bierzemy odpowiedzialność, dlatego też są zapisy, dlatego też podzielenie na grup, dlatego też przestrzeganie wszystkich przepisów, dlatego też nawet kwestia wydechów, a więc głośności motocykla, to wszystko jest za każdym razem brane u nas pod uwagę, a więc ubezpieczenie grupy, wyżywienie, noclegi. No chcę powiedzieć, że nie wypada mi się tutaj chwalić, ale ja to nie bezpośrednio to organizuję jako osoba, jestem komandorem, natomiast jest zespół ludzi. W tym roku jest to Kasia Mierzejewska jako koordynatorka całości, w poprzednich latach była to Joanna Storzek, ale jest to zespół ludzi, i którzy dbają, jedni jadą, inni dbają o to, żeby było co jeść na trasie, a więc posiłki są przygotowywane. No wszystko to jest bardzo dobrze zorganizowane i to wielu motocyklistów mi mówiło, że no, nie spodziewali się tak dobrej organizacji. Wierzę, że ona będzie zostanie podtrzymana, bo to też sprzyja temu, żeby osoby chciały dalej jechać z nami, ale przede wszystkim chyba temu sprzyja, żebyśmy też czuli się i bezpiecznie, i komfortowo, i mogli się dzielić tą radością, i myśleć o modlitwie, i o spotkaniu z drugim człowiekiem. Tylko taka organizacja jest w stanie nam, powiedzmy, no, zapewnić też taki dobry czas.
A jak to będzie wyglądało? Jadą na motocyklach ludzie, czy mają jakieś emblematy, czymś się będą wyróżniać? Tak jak na przykład rajd katyński ma, prawda, swoją taką specjalny znak ze skrzydłami. Tak tutaj, czy będzie taki znak, że to jadą ludzie modlitwy?
Tak jest. Dokładnie tak to jest. Za każdym razem przygotowujemy i to w kosztach każdego uczestnika, czyli wpisowe, jest brany tam pod uwagę zarówno cały branding, a więc koszulka, kamizelka, naklejki, flagi, również nawet i gaśnice na 1 na 10. No wszystko tak, żebyśmy mogli spełnić pełne, nie tylko, że tylko przepisy, które są przepisami drogowymi, ale również i tą wizualizację taką, że jesteśmy grupą zorganizowaną, przecież tak podkreślam, że chcemy dawać dobre świadectwo, a więc dlatego też dbamy o to, żeby tak to wyglądało. Mało tego, chcę powiedzieć, że za każdym razem to jest zorganizowany przejazd tam, gdzie przejeżdżamy wspólnie, a więc władze są powiadomione, policja w tych momentach, kiedy wjeżdżamy razem, czy wyjeżdżamy razem, mamy za każdym razem też obstawę. No po prostu od początku do końca, tak bym to ujął, od początku do końca jest to wszystko dobrze przemyślane. No i oczywiście to jest kontynuacja Iskry Miłosierdzia, więc ta iskra, która ma zapalać Europę, Bożym Miłosierdziem. Dlatego też pod takim znakiem, pod takim logo występujemy.
I jeszcze chciałabym zapytać o inne programy Salezjańskiego Wolontariatu Młodzi Światu, ponieważ wysyłacie misjonarzy w świat. I tutaj jest informacja, że Peru czeka na kolejnego wolontariusza na stronie właśnie wolontariatu. Tanzania, Afryka, Rwanda. I w wielu miejscach wolontariusze są obecni. I co teraz można powiedzieć ciekawego naszym słuchaczom, którzy może nie do końca znają misję, może nie znają tych wszystkich zadań. Co jest takiego teraz, czym moglibyście się może pochwalić? Może macie jakieś sukcesy? Jak to jest?
Najpiękniejszym sukcesem po 20 latach, bo 20 lat Salezjański Wolontariat Misyjny skończył, znaczy zamknął swoje działalności, nie skończył, ale zamknął swoje działalności, to chyba najpiękniejsze, oczywiście moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, wybudowane szkoły, przychodnie od początku do końca, moglibyśmy powiedzieć przeprowadzone tysiące, czy tam nawet już może nawet miliony godzin wychowawczych w szkołach, jako nauczyciele w różnych krajach projektów, ale najpiękniejsze to jest właściwie zaangażowanie osób młodych. Ja mówię młodych, chociaż czasami są i osoby, które już skończyły swoją pracę zawodową, ale mówię młodzi, dlatego że otwarci na świat.
Młodzi duchem.
I dzisiaj, kiedy młodzi duchem, to osoby, które mówią, nie, ja chcę coś dobrego, chcę zmieniać ten świat, nie tylko narzekać, ale przede wszystkim chcę coś wnieść. No i rzeczywiście tak jest. Dzisiaj choćby nawet między innymi w Tanzanii dziewczyny budują bibliotekę, wyposażają ją, dają lekcje i tak dalej, w różnych częściach świata te działania podejmujemy i to, tak jak mówię, przez 20 lat, ale najpiękniejsze za każdym razem, jeśli podsumowuję to, to jest zaangażowanie osób, które mówią, wydawało mi się, że przychodzę coś dać. Dałem swój czas, czasami dałem pieniądze, środki, a one tak szybko do mnie wróciły. Wróciły w postaci radości, błogosławieństwa Bożego. I rzeczywiście to jest najpiękniejsze. Chcę podkreślić, wśród tych różnych, czasami nawet i zwariowanych projektów, jak mówię, gdzieś budowy szkół czy różnych innych projektów, właściwie zrodziła się ta czysto misyjna powrotu do Europy. I dlatego też myślę, że pani redaktor od tego wyszła, że ten inny projekt, dlaczego akurat Salezjański Wolontariat Misyjny to organizuje? No właśnie dlatego, że widzimy, że możemy budować i to robimy. Budujemy studnie, budujemy szkoły, szpitale, ale i dajemy lekcje, szkolimy, ale to, co jest najpiękniejsze, to jest to podzielić się z samym życiem, wiarą i życiem. I myślę, że dzisiaj Europa w sposób szczególny, o tym doskonale wiemy, ma tak wiele, jest bogata, jeśli chodzi o swoje PKB, jeśli chodzi o dorobek struktur. Natomiast biedna, jeśli chodzi o radość, o relacje z drugim człowiekiem, biedna o miłość i biedna również coraz bardziej obdzierana z wiary. No myślę, że to jest chyba największe ubóstwo i my chcemy przeciwstawiać się temu ubóstwu, a więc dlatego też i ta pasja motocyklowa, żeby wyjść trochę, żeby wyjść dalej. To jest najmłodsze dziecko, ale myślę, że bardzo wolontariatu misyjnego, ale czy sposób oddziaływania, ale myślę, że bardzo, bardzo potrzebny. Dlatego też w zasadzie każdy, kto chce patrzeć w ten sposób na świat, a więc patrzeć, że chce coś dać, szybko przekona się, że dając jeszcze bardziej otrzymują właśnie tej radości, tego wspólnego trudu, no i dzielenia się tym, co najpiękniejsze, a więc naszym życiem i naszą wiarą.
A jeszcze ostatnie pytanie. Jak można zapisać się na rajd?
A na rajd bardzo prosto. Można zapisać się poprzez, wchodząc na stronę swm.pl, łamane przez rajd. I tam jest możliwość zapisania grupowego i zapisania indywidualnego. Jest opis trasy, są filmy z poprzednich naszych wyjazdów. No i jest możliwość oczywiście złożenia takiej wstępnej deklaracji, a potem dopiero będzie już deklaracja, przyjdzie czas na konkretny drugi etap zapisywania się, ale to już wtedy będą po otrzymaniu takiego wstępnego zapisu, już potem my się kontaktujemy bezpośrednio czy to z szefem grupy, czy to indywidualnie z każdą osobą. Powtarzam jeszcze raz, svm.pl/right i tam już, zresztą można nawet, ktoś kto nie może jechać w przyszłym roku, wyjazd jest 30 czerwca, wyjeżdżamy z Krakowa do Śródmeża, do Medjugorje, poprzez Budapeszt, Zagrzeb, Zadar, także piękne, malownicze tereny. Wierzę, że będzie pięknie, cudownie, a przede wszystkim, że będzie to niezapomniany czas naszego rozwoju i rozwoju też dla Europy.
I oczywiście wszystkich słuchaczy, nie tylko zainteresowanych rajdem, zapraszamy do odwiedzenia strony svm.pl po to, żeby zobaczyć, co młodzi mogą dać światu i co dają temu świat. To jest piękna misja, taka też można powiedzieć misja, którą dał nam Jan Paweł II, nasz ukochany papież. I to od nas młodych bardzo dużo w tym świecie zależy, chyba najwięcej.
Dokładnie tak. Wierzę, że po prostu mamy to bogactwo i mamy też odwagę, żeby trochę w inny sposób ukazywać. Ja żywo wracam do tych momentów naszych spotkań, czy to w Austrii, czy w Niemczech, czy we Włoszech, czy we Francji, z osobami, które były nieco czasami zdziwione, że czasami jest takie wyobrażenie o nas, Polakach, że jesteśmy jakimś takim krajem całkiem jakimś biednym, jeszcze gdzieś biegającym po polach, kiedy wjeżdżają grupy zdyscyplinowane, jak ja to powiedziałem, pięknie oznaczone, obrędowane, kiedy dają dobre świadectwo na często pięknych cyklach. No to już samo w sobie robi dobre wrażenie, dobre czasami takie zdziwienie. No i to jest ten obraz właśnie Polski, która nie jest zakompleksiona, ale jest otwarta na świat i chce nieść pokój, i chce nieść tą radość.
I niech to nas zawsze wyróżnia i zachęca inne kraje do naśladowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Adam Parszywka był gościem naszej audycji Koloseum. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie.
Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, również panią redaktor.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
I teraz zapraszamy na chwilę muzyki Koloseum, a teraz, drodzy państwo, zapraszam na felieton księdza doktora Andrzeja Pasia z Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Bardzo lubię słuchać fragmentu Ewangelii w gościnie u Zacheusza, bo napełnia mnie optymizmem. Niektórzy zarzucają, że nauczanie Kościoła jest bardzo rygorystyczne, że wciąż mowa o grzechu, piekle i karze. Może i mają rację, ale tylko w jakiejś części. Są kaznodzieje, którzy nie potrafią wyjść poza styl manichejskich ostrzeżeń. Jednak większość przypowiada dobrą nowinę właśnie jako dobrą, bo taka jest w swojej istocie. Bóg jest miłością i tę twarz widzimy w dzisiejszej scenie, która dzieje się w Jerycho. Oto Zacheusz pragnie zobaczyć popularnego mistrza z Nazaretu, a że jest niskiego wzrostu, wchodzi na drzewo. I tu pojawia się wątpliwość. Czy zrobił tak dlatego, że fascynowała go sława Jezusa? Czy też dlatego, że czuł wewnętrzną potrzebę przemiany własnego życia? Tak czy siak, zrobił to dla siebie. Pomimo upływu ponad 2000 lat, Zacheusz bardzo przypomina współczesnego chrześcijanina, który albo zachwycił się wiarą tak, iż emocjonalnie czuje się w niebo wzięty. Stąd symbol wejścia na drzewo. Albo presja tłumu gapiów sprawia, że poddaje się skostniałym schematom tradycyjnej religijności. W ostatnią niedzielę października w większości kościołów była sprawowana liturgia z poświęcenia kościoła własnego. Można mieć wątpliwość, jaka jest współzależność tej sceny z Jerycha z liturgią dnia. Otóż przedstawiona w Ewangelii sytuacja to obraz Kościoła w postaci Zacheusza, Kościoła konkretnych relacji. Zacheusz, Jezus. Mistrz z Nazaretu prosi Zacheusza, aby zszedł na dół i przywitał się z nim. Wydaje się, że oznacza to, iż Kościół musi zbliżyć się do konkretów utkwionych w problemach swoich wiernych. Stanąć obiema nogami na własnej ziemi i dopiero z tego poziomu przywitać się z Panem. Tak buduje się bliskie relacje face to face, a te są różne na całym świecie. Szczególnie boleśnie ukazuje swoją twarz Kościół prześladowany, jak na przykład w Chinach, gdzie wspólnota żyje jedynie w podziemiach. Ksiądz Fei Yisheng, kapłan prowadzący działalność duszpasterską w diecezji Liaoning, znajdującej się w północno-wschodnich Chinach, usłyszał wyrok w sądzie. Kapłan musi zwrócić państwowemu kościołowi około 18 tysięcy dolarów. Jest to suma pieniędzy, którą według sądu duchowny sobie przywłaszczył. Anonimowy rozmówca dla informacyjnej agencji ujawnił, że miejscowi katolicy i duchowni uważają, że ksiądz Yisheng i jego towarzysze zostali uwikłani w to przestępstwo przez komunistyczne władze. Skazany kapłan prowadził program duszpasterski pod nazwą Klasa Apostolska. Ta działalność przyniosła ogromne sukcesy, jednak komuniści nie wyrażali na nią zgody i dlatego ksiądz stał się ich celem. Ta aktywność apostolska rozpoczęła się w 2007 roku i obecnie występuje w całym kraju, a jej szczególna animacja jest widoczna w północno-wschodnich prowincjach Chin. Z kolei Kościół w Mali przeżywa inne cierpienie. Dżihadyści zaczęli atakować chrześcijańskie społeczności. To przykra sytuacja, powiedział w wywiadzie dla agencji informacyjnej Fides ksiądz Edmond Dembele, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Mali. W diecezji Mopti, znajdującej się w północnej części kraju, znajdują się tylko trzy kościoły, które odwiedzili muzułmańscy ekstremiści i nie dopuścili wiernych do zebrania na nabożeństwa czy bicia dzwonów. Zniszczyli też całe wyposażenie kościoła, dodał duchowny. Tydzień temu w wiosce Dobara uzbrojeni muzułmanie przybyli do znajdującego się tam kościoła, wyrwali główne drzwi z zawiasów. Zabrali ze świątyni krucyfiksy, obrazy i figurki Matki Bożej, a następnie spalili je na dziedzińcu przed kościołem. Wcześniej w wiosce Bodwal muzułmanie wyrzucili siłą wiernych z tamtejszego kościoła i grozili im śmiercią, jeśli znowu będą modlić się w tym miejscu. Na obszarze Mopti nie dochodziło do incydentów ze strony grup islamskich ekstremistów, które są tu obecne od dłuższego czasu. Tym, co najbardziej nas martwi, jest fakt, że do tej pory chrześcijanie nie byli celem ataków ze strony dżihadystów. W ostatnich miesiącach sytuacja bardzo się zmieniła i dlatego bijemy na alarm. To jest obszar graniczący z państwem Burkina Faso, które jest celem ataków ze strony islamskich ekstremistów, dodał ksiądz Dembele. Stopniowo zwiększa się obecność grup dżihadystów w południowej części Mali, która do tej pory była oszczędzana przez akty przemocy. W sierpniu bieżącego roku siostra Gloria Argotti została porwana w Karangasso. Jest to obszar szczególnego zainteresowania dżihadystów. Mimo że 2 lata temu siły zbrojne Mali rozbiły jedną islamską organizację terrorystyczną, która działała w lesie znajdującym się przy granicy pomiędzy Mali a wybrzeżem Kości Słoniowej. Los siostry jest nieznany. To tylko zaledwie 2 historie prawdziwych relacji, które tworzą prawdziwy kościół. I to nie ten, który znamy z własnego podwórka. Gdy pozostaniemy na wierzchołku drzewa naszego życia, wpadniemy w pułapkę chwilowej fascynacji wiary, biernej emocjonalności. Gdy zejdziemy na ziemię, spotka nas nowe doświadczenie konkretnej relacji, bo Kościół tworzyli, tworzą i będą tworzyć zwykłe ludzkie relacje, które potrzebują zainteresowania, ciepła i akceptacji. I chyba to jest w tym najbardziej optymistyczne.
Koloseum. Drodzy Państwo, to był felieton księdza doktora Andrzeja Pasia z papieskiej misji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I takie felietony będziemy emitować Państwu co tydzień przy każdej naszej audycji. Pamiętają Państwo, że w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o konferencji bardzo ważnej i bardzo dłużej na temat Bliskiego Wschodu i Europy. Europy, w której jest islam, nie da się tego inaczej ująć, jest obecny islam i ten islam jakoś wpływa na nasze postawy, na nasze lęki, na nasze obawy i też chrześcijanie na Bliskim Wschodzie cierpią, tym chrześcijanom należy pomagać. Robi to właśnie papieska misja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I ta konferencja zgromadziła hierarchów Kościoła z Bliskiego Wschodu, zgromadziła duchownych właśnie z Bliskiego Wschodu, z Egiptu, z Syrii, Prowadził ją ksiądz dr Mariusz Boguszewski z Pomoc Kościołowi w Potrzebie i był tam ciekawy wykład ojca Samira Kalila, Islam a chrześcijaństwo. Później był wystąpienie arcybiskupa Kyrylosa Kamala Williamsamana, biskup Asiut w Egipcie z kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego. Hierarcha przekazywał świadectwo dramatu wojny na Bliskim Wschodzie i były zadawane pytania, jakie są oczekiwania Bliskiego Wschodu wobec Europy, i arcybiskup Kyrylos w odpowiedzi odniósł się do przyszłości swojego kraju. Mówił o dużym potencjale młodego pokolenia zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, którzy zamieszkują Bliski Wschód. I aby był możliwy pokój, powiedział, że trzeba animować sferę edukacyjną, czyli tak zwane oświecanie umysłów dzieci i młodzieży. Chodzi o edukację, o wspólne zabawy dzieci muzułmańskich i chrześcijańskich w celu takiego budowania zgody, która uniemożliwiłaby w przyszłości walkę pomiędzy tymi dwiema grupami religijnymi. Mówił, że formacja przyszłych liderów zaowocuje właśnie takim progresem społecznym zarówno w sferze naukowej, jak i politycznej czy gospodarczej. I te refleksje gościa z Egiptu potwierdza znane już powiedzenie, że najlepszą inwestycją jest człowiek i właśnie w człowieka trzeba inwestować i dawać mu takie akurat podstawy, żeby pokój budować. No i to jest wymagane przede wszystkim od nas i to wymaga też nakładów finansowych. Referat księdza profesora Waldemara Cisło, dyrektora polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, miał tytuł Solidarność z uchodźcami i mówił bardzo, bardzo takim wzruszającym tonem. Był bardzo wzruszony, że każde uratowane dziecko to jest taki przykład tego, że warto podejmować wysiłki, które podejmuje właśnie Kościół na Bliskim Wschodzie. I ten wysiłek właśnie jest podejmowany z taką największą troską, z takim szacunkiem do każdego człowieka, nie tylko chrześcijanina, ale także do muzułmanów. No i też mówił o projektach i kampaniach realizowanych na rzecz prześladowanych chrześcijan Bliskiego Wschodu. Tutaj polski rząd angażował się także w te projekty, te programy i inne organizacje pomocowe także są zaangażowane. Mowa o organizacjach w Polsce, no bo ta Polska wyróżnia się taką hojnością w przypadku, gdy widzimy i jesteśmy jako Polacy bardzo poruszeni tą tragedią i chcemy dołożyć swoją złotówkę, swoje 10 zł czy więcej na pomoc dla Bliskiego Wschodu. I drodzy Państwo, są ogromne tego efekty. I ksiądz profesor Waldemar Cisło zaznaczał, że ogrom cierpienia tych ludzi musi być zauważony na całym świecie. I właśnie w Europie tyle mówi się o prawach człowieka. Tutaj można patrzeć na to ze spokojem, po prostu oglądać te wiadomości w telewizji, w radiu, na sprzedaż chrześcijańskich kobiet z Mosulu jako niewolnic. Można też patrzeć i milczeć wobec dokonywanych gwałtów na tych kobietach, czy też pozwalać na handel żywym towarem w celu nieprawego obrotu organami, ale po co patrzeć na to, skoro my ludzie powinniśmy nie pozwolić na takie sceny, na takie informacje, chcieć po prostu temu przeciwdziałać w każdy możliwy sposób. I ta konferencja zakończyła się debatą z udziałem duchowieństwa, polityków i przedstawicieli rządu, też z minister Beatą Kempą. I drodzy Państwo, teraz połączylibyśmy się z księdzem doktorem Mariuszem Boguszewskim z Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Mam nadzieję, że się to uda. I zapytamy księdza Mariusza o to, jakie są sukcesy. Mamy tutaj jeden sukces, który opisuje prasa. Chodzi o projekty Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Halo?
Halo, szczęść Boże, Ewa Tylu z Koloseum.
Tak, witam Panie Ewo.
Bardzo
tak,
serdecznie witamy księdza na antenie i chcielibyśmy, żeby ksiądz przybliżył nam sukces, bo prasa podaje, że ponad 1,1 miliona złotych zebrano w ramach akcji Dar dla Aleppo. I te pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu i na wyposażenie szpitala Świętego Ludwika w tym syryjskim mieście. Ja pamiętam, że był taki ten program mocno promowany, był, informacja była rozsyłana po całej Polsce i faktycznie pieniądze były zbierane, a tutaj już udało się zrealizować ten akurat projekt i można pochwalić się kolejnym sukcesem, także sukcesem darczyńców, wspólnym sukcesem ludzi, którzy zechcieli się przyłożyć do tej ogromnej i pięknej akcji.
Tak, rzeczywiście jest to bardzo piękna i ogromna akcja, z której bardzo się cieszymy, ale myślę, najbardziej cieszą się ci, do których ta pomoc dotarła, czyli ci biedni ludzie, Syryjczycy, zmęczeni wojną, ci, którzy dzisiaj bardzo potrzebują naszej pomocy. Jest to projekt, który rzeczywiście dotyka samego sedna problemu, dlatego że to, co teraz przychodzi do zapotrzebowania z Aleppo, no to rzeczywiście pomoc medyczna, więc leczenie konkretnych przypadków chorobowych, konkretnych ludzi. Dlatego można powiedzieć, że za każdą złotówką, która została złożona, została uzbierana właśnie na ten milion, przeszło tam na Śląsku, w okolicach Wrocławia, archidiecezji wrocławskiej, świdnickiej i legnickiej, za każdą tą złotówką stoi konkretny człowiek, który otrzymuje pomoc. Jest to pomoc, która jest realizowana przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i polega, tak jak pani powiedziała, na zakupie potrzebnych sprzętów do uruchomienia konkretnych następnych oddziałów leczenia. Jest to szpital, który bardzo dużo pomaga ludziom. Jest to szpital, który przyjmuje wszystkich bez względu na wyznanie, bez względu na religię, bez względu na pochodzenie. Ale oczywiście jest to też szpital, który wspiera uchodźców wewnętrznych. Tak jak wiemy, problem Bliskiego Wschodu to problem też tych, którzy musieli uciekać ze swojego domu i schronili się właśnie może w Aleppo, może teraz też wracają z Tartus, czy z Homs, czy z innych miejscowości, bo po prostu skończyły im się zapasy i muszą wracać do miejsca, gdzie tę pomoc otrzymują w sposób właściwy i piękny, a takim niewątpliwie jest Aleppo, miasto bardzo ważne, miasto właściwie kluczowe dla gospodarki syryjskiej. Ale dlatego, kiedy mówimy o pomocy tam, w tym konkretnym szpitalu, to mówimy o bardzo szerokim wachlarzu potrzeb, ale też i o bardzo konkretnej pomocy, którzy najbardziej potrzebują.
Halo, teraz coś słabo nam słychać. Czy ksiądz mógłby troszkę głośniej mówić? Może się uda tak?
Tak, jestem cały czas.
Tak, bo my teraz słabo słyszymy, jeszcze spróbuję podgłosić telefon.
Jest to pomoc, która dotarła do tych ludzi, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Jest to też wynik zapotrzebowania, bo to, kiedy my zaczynamy pomagać jako Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, to zawsze robimy to na bazie, na jakiejś takiej potrzebie, prośbie, która płynie właśnie z tamtego miejsca. I dlatego otrzymaliśmy takie zapotrzebowanie, że właśnie teraz ci ludzie zaczynają tak naprawdę rozmyślać, co się stało, co to jest ta wojna, w jaki sposób trzeba żyć teraz. I wychodzi to z tych ludzi, mówiąc bardzo tak jakoś ogólnie, to ten problem wojny. Więc dlatego nikt wesprzed tą naszą pomocą medyczną. I tutaj wielkie podziękowanie każdemu, kto tej pomocy udzielił, za pośrednictwem tamtej akcji i też za pośrednictwem wszystkich innych programów pomocowych, które proponujemy my jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Ale na pewno nie było łatwo, bo w ramach tej akcji odbywały się licytacje, parafialne festyny, zbiórki pieniędzy, koncerty i to wymagało takiej dobrej organizacji i chęci przede wszystkim ludzi, bo tutaj były osoby, które potrafiły zmobilizować innych i dzięki temu udało się zebrać taką sumę. To jest ogromna suma.
No właśnie, jest to ogromna suma. Rzeczywiście zaangażowało się w to bardzo wiele osób. Takim spiritus movens z tego wszystkiego był ksiądz dyrektor Chwilczyński. Dyrektor ksiądz Cezary Chwilczyński jest to dyrektor radia, katolickiego radia z Wrocławia. Też zaangażowali się biskupi, ale nie tylko katolicy, ale i prawosławni, i też ewangelicki, protestanci. Także była to zbiórka absolutnie ponad podziałami, nie tylko religijnymi, ale też i politycznymi. Byli tam ludzie zaangażowani w bardzo różne działalności na płaszczyźnie spożycia społecznego. Byli przedsiębiorcy, byli to też harcerze,
były to porty lotnicze, były to szpitale, były to urzędy przeróżne. Tam też były skarbony, do których można było wrzucać pieniądze. No, ale nie ukrywam, że przede wszystkim były to zbiórki związane z kościołami, z parafiami, właśnie tam na Dolnym Śląsku.
I ta akcja, jej sukces potwierdza te informacje, które padały na konferencji tożsamość, w trosce o tożsamość kulturową Europy. Ta konferencja miała miejsce w ubiegłym tygodniu w Warszawie i tutaj ksiądz doktor akurat prowadził tą konferencję wspaniałą. Czy możemy prosić o takie refleksje po tym spotkaniu, no bo tutaj mieliśmy duchownych z Bliskiego Wschodu, biskupa Kyrylosa z Egiptu i mieliśmy też ojca Ziyada z Syrii i wszystko to, wszyscy ci goście, także tutaj Urząd do Spraw Kombatantów, przepraszam, Urząd
do Spraw
Cudzoziemców, tak, przepraszam, i pani premier Szydło, był list pani premier Szydło, była pani Beata Kempa, opowiadała o tym, jak ze strony rządu faktycznie wygląda ta pomoc. Można powiedzieć, że jesteśmy jako Polska silni w pomaganiu akurat na Bliskim Wschodzie.
A więc rzeczywiście konferencja w trosce o tożsamość kulturową Europy chcieliśmy odpowiedzieć w czasie tych kilku godzin refleksji takiej naukowej, refleksji też bardzo konkretnej z tymi wszystkimi, którzy przyjechali do nas z tamtej strony, czyli z Bliskiego Wschodu i z tymi, którzy przyjechali z całej Polski na tę konferencję. Mieliśmy około 300 osób w pięknym miejscu, Galeria Porczyńskich. I głównym pytaniem było pytanie, w jaki sposób mamy my, jako stary kontynent, zachować naszą tożsamość kulturową. No i stąd właśnie z tej naszej kultury pięknej, europejskiej, wynika też chęć i potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi. Dlatego przede wszystkim pytaliśmy księdza biskupa Kyrylosa i księdza ojca Ziyada Hilala z Aleppo, w jaki sposób my możemy dzisiaj wyrazić swoją solidarność z tamtymi ludźmi. I otrzymaliśmy odpowiedź, że po prostu taką pomocą, która jest teraz bardzo potrzebna, to jest pomoc w realizacji kilku projektów. Właśnie ten już wspomniany leczenia czy Syryjczyków, czy Egipcjan, czy Irakijczyków, czy tych właśnie, którzy doświadczają wojny codziennie. Ale też ksiądz biskup Kyrylos wspomniał, że chrześcijanom na Bliskim Wschodzie, czy też może ludziom ogólnie mówiąc, bo wiemy, że ta pomoc nigdy nie może ograniczać się tylko do jednej grupy religijnej, czy do wyznania, na pewno nie, bo kiedy pomagamy, to pomagamy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, wskazał na szkolnictwo, na edukację jako na coś bardzo, bardzo ważnego. I myślę, że to też jest warte podkreślenia, że dzisiaj po prostu chrześcijanie, którzy żyją na Bliskim Wschodzie, są dla nas takim dobrym jakimś znakiem, że edukacja jest czymś, co po prostu chrześcijan wyróżnia. Ludzie, którzy są bardzo wykształceni, zwracają uwagę na to, w jaki sposób dzisiaj trzeba się rozwijać i żyć w tym świecie. Wiedzą chrześcijanie, że żeby przetrwać ten trudny czas, nieraz prześladowań, nieraz też tych różnic kulturowych, trzeba po prostu edukować swoje dzieci. Ja mam taki obraz, który bardzo często opowiadam. Kiedyś, kiedy byłem w Iraku, to widziałem chrześcijan wypędzonych z jednej z wioski pod Mosulem. I przyszli oni do Erbilu, do biskupa Wardy i tam prosili go, a on pomógł im. I wtedy zaczęli prosić. Najpierw prosili o szkołę, potem o miejsce modlitwy, a dopiero potem o domy. Proszę zauważyć, człowiek, który nie ma nic, prosi o takie rzeczy, które dla nas wydają się być w sobie oczywiste, ale czy my jako Europejczycy byśmy dzisiaj byli w stanie właśnie w taki sposób wyrazić, w takiej kolejności wyrazić te wartości, które są nam ważne. To jest oczywiście wielka szkoła, wielka lekcja dla nas wszystkich i myślę, że to jest też ważne, żeby zrozumieć, kim są chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, to trzeba ich blisko poznać, trzeba zobaczyć ich wrażliwą duszę, trzeba zobaczyć ich sumienie, a tym samym właśnie zobaczymy, czym jest chrześcijaństwo, w jaki sposób ustawia człowieka względem wartości, względem zasad, w których powinien żyć.
Jak rozmawiałam z ojcem Ziyadem z Syrii, to widziałam też, że bardzo przeżywa tą wojnę w Syrii i inaczej niż tutaj w Europie mówi, odnosi się do tej wojny, do tych cierpień. Mówił, że lekarze są na miejscu, lekarze, którzy pomagają, ale gdyby było można, to jeszcze więcej by się przydało rąk do pracy, w ogóle tak jako tako sobie radzą, ale jeszcze zawsze jest ta pomoc mile widziana i bardzo się to wszystko przydaje. Był taki trochę smutny, tak myślę, że no trudno też być daleko od swoich rodaków, którzy cierpią i odniosą takie wrażenie, że no, że my tak naprawdę niewiele możemy zrobić. Możemy faktycznie tylko wesprzeć z tej Polski swoim groszem, prawda? Tym, czym mamy podzielić się.
No tak, to znaczy rzeczywiście może to niewiele, a może to bardzo dużo. Pamiętajmy, że każda złotówka, którą tutaj zbieramy w Europie, tam ma wielkie znaczenie, bo wtedy nie ma już transportu, przewożenia tych ludzi, tutaj nie ma właśnie tych kosztów pośrednich. Jest to konkretna pomoc trafiająca do konkretnej rodziny, do konkretnego człowieka. Więc myślę, że to się jakoś multiplikuje potem i w tym ogólnym rozrachunku jest tak, że ta pomoc daje taką konkretność, no i też bardzo, bardzo konkretnie wspiera tych ludzi, ale no właśnie jest tym pomocą, realną pomocą, że realną potrzebą. Ojciec Dziad akurat rzeczywiście przeżył bardzo wiele na tej wojnie, dlatego że on widział, kiedy zabito na jego oczach, zabito jego współbrata jezuitę, tak. Pomoc. A więc dlatego bardzo przeżywa to, co się tam dzieje, jest jednym z nich, jest Syryjczykiem. I teraz posługuje w Aleppo, prowadzi taki bardzo duży ośrodek pomocy dla uchodźców. Wydają chyba 10 tysięcy, albo może nawet 15, już nie pamiętam dokładnie, ale mnóstwo posiłków dziennie. I właściwie od tej pracy, którą on tam wkłada, zależy życie bardzo wielu osób. I dlatego ta jego pomoc ma sens. Poprosiliśmy go, żeby był takim naszym przedstawicielem na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii i w Aleppo. I tak rzeczywiście jest. Jest takim naszym reprezentantem tam. I myślę, że kiedy mówimy o tym, że nic nie możemy zrobić, to jest to nie do końca prawdziwe, dlatego że rzeczywiście możemy zrobić. Przede wszystkim otoczyć ich modlitwą, ale też może pomóc finansowo jakoś poprzez dzieła, które my proponujemy, Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, czy też inne organizacje. Ta pomoc tam dociera i kiedy tam ostatnio byłem miesiąc temu, to widziałem, jak ci ludzie dziękowali nam i mówili, że bez tej waszej pomocy byśmy tu umarli z głodu i zimna. A więc bardzo często, nawet może nie mamy świadomości, że nawet mała jakaś pomoc, skromny nasz dar może uratować czyjeś życie.
I oczywiście pomoc Kościołowi w Potrzebie nie ustaje w pomaganiu ludziom na Bliskim Wschodzie i nie tylko, dlatego zachęcamy do dalszego wspierania. Pomimo tego, że są sukcesy, to ciągle są potrzeby bardzo, bardzo duże. I tutaj musimy już postawić kropkę, bo kończy się nasza audycja Koloseum, a mówił dla Państwa ksiądz dr Mariusz Boguszewski z Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Bardzo dziękuję
serdecznie
Pani, bardzo dziękuję Państwu.
Pozdrawiam księdza i do usłyszenia. I drodzy Państwo, właściwie jeszcze, żeby zakończyć tą audycję, powiedzmy, że właśnie tak jak ksiądz Mariusz powiedział, modlimy się cały czas za chrześcijan prześladowanych na świecie. Ta modlitwa ma ogromną moc, tak jak modlitwa dzieci w październiku, gdzie jednego dnia, akurat 13 października, wszystkie dzieci, które oczywiście wiedziały o akcji, łączyły się w modlitwie różańcowej, odmawiając różaniec za pokój na świecie. I drodzy Państwo, zapraszamy za tydzień, o tej samej porze, o 13:00, Koloseum w Radiu Wnet. Realizował audycję Karol Smyk, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.